drugiej godzinie naszego programu. Duszpasterska wizyta, czy może niechciany gość, czy zawsze nasze drzwi są otwarte dla księdza po kolędzie. O tym dzisiaj rozmawiamy, o tym, czy potrafimy się przygotować do takiej wizyty i na czym właściwie polega sens tego spotkania. A naszymi gośćmi w studiu są ksiądz Bogdan Leśniak z parafii świętego Andrzeja Boboli w Warszawie i pan Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Witam panów w drugiej godzinie programu. Ci słuchacze, którzy teraz się włączyli, mniej więcej już zarysowałam temat i problem, który dzisiaj dyskutujemy. Ksiądz Bogdan Leśniak przyjechał do nas tuż po kolędzie. To są właściwie nowe doświadczenia dla księdza, prawda?
Tak, to są tutaj, no szczególnie w Polsce są nowe, dlatego że wcześniej już chodziłem, ale nie w Polsce.
No właśnie, to może powiedzmy, zanim przejdziemy do tych doświadczeń zagranicznych, jednak porozmawiajmy jeszcze o Polsce i porozmawiajmy o tym, nawiązując do rozmowy z poprzedniej godziny. Ksiądz powiedział o tym, że bardzo często w czasie takiej rozmowy, w czasie wizyty, kiedy ksiądz chodzi po kolędzie, ludzie mówią o swoich bolączkach, sygnalizują pewne problemy, zwracają na konkretne sprawy uwagę, proszą o coś, żeby coś poprawić w parafii i tak dalej. To wszystko świadczyłoby o tym, że bardzo silnie identyfikują się ze swoją parafią. Ale jest też takie zjawisko. My często rozmawiamy z naszymi znajomymi, przyjaciółmi i oni mówią, ja chodzę do kościoła w niedzielę tylko do tego i tego kościoła. Albo od 2 miesięcy stwierdziłem, że będę chodził do innego kościoła. I bynajmniej nie jest to kościół parafialny. To jak to jest? Czy powinniśmy chodzić do parafialnego kościoła? I jak to jest z tą identyfikacją z parafią?
No, zapewne powinniśmy się też identyfikować z naszą parafią, dlatego że nasza obecność, nawet ta finansowa, która wydawać by się mogła nieistotna, ale też jest ważna, dlatego że parafia też musi się utrzymać, też prowadzi różne dzieła i też jest jakaś taka nasza identyfikacja poprzez chrzest, bierzmowanie, inne sakramenty też, które są udzielane. Ale oczywiście, że nikt nikomu nie zabroni, żeby uczestniczył w życiu innej parafii czy w innej wspólnoty. Najważniejsze jest, że żyje, czuje się dobrze w jakiejś innej wspólnocie, gdzie odczuwa tę bliskość Pana Boga. I to tak też jest przyjęte. Myślę, że no, można w taki sposób powiedzieć, że są organizowane duszpasterstwa akademickie. No i tych duszpasterstw akademickich w danym mieście mamy 1-2, może w większym 3 czy 4 takie ośrodki.
Duszpasterstwo środowisk twórczych.
Na przykład, czy młodzieży, czy jeszcze inne, czy osób niepełnosprawnych. No i stąd też ci ludzie, możemy mówić, tworzą taką parafię personalną. Nie już terytorialną, ale personalną. Wydaje mi się, że w Polsce chyba aż takiego problemu nie ma, żeby ludzie zostawiali swoją parafię i szukali innych. W miastach oczywiście jest taka większa możliwość, bo nawet jest tak, że ktoś jest na obrzeżach swojej parafii, a kościół tej drugiej parafii jest rzeczywiście kilka kroków. No tak jakoś została podzielona ta parafia, czy parafia w pewnym momencie została podzielona ze względu na ilość mieszkańców. Znów ten człowiek się identyfikuje z tą starszą parafią, jakoś tam nauczony.
No ale bo też trudno się identyfikować się z parafią, która liczy kilkanaście tysięcy ludzi,
też
prawda?
Też tak bywa, tak. Także tych powodów jest wiele, bez wątpienia. Jeśli ktoś się czuje dobrze, odnajduje rzeczywiście, spotyka żywego Pana Jezusa w innej parafii, w innej wspólnocie, powinien tam być. Niemniej jednak nawet niejednokrotnie na takim spotkaniu byłem, kiedy księża zachęcali, czy też mówili, żeby przynajmniej raz na jakiś czas może ważniejsze święta pojawić się do własnej parafii, żeby tę swoją obecność jakoś też zaznaczyć.
A nie ma ksiądz, do pana Tomasza Wysokowskiego to także pytanie, nie macie panowie wrażenia, że czasami, albo nawet dość często traktujemy parafię jako taki punkt usług, to znaczy jeżeli chcemy ochrzcić dziecko, wziąć ślub, to właśnie idziemy wtedy do parafii.
To jest wtedy, kiedy nie mamy takiej silnego poczucia jakby identyfikacji z tą parafią, albo na przykład jest taka kategoria jakby ten wierzący, albo nie, ale nie praktykujący, ale jest też i ci ludzie właśnie bardzo często podpadają pod te tutaj kryteria. To znaczy, że najczęściej bywają w kościele kilka razy do roku, no czasami częściej, ale przede wszystkim właśnie chcą uczestniczyć w takich świętach, które są związane jakby z tradycją. To znaczy nawet jeżeli nie są silnie wierzący, to jednak ten wymiar tradycyjny odgrywa dla nich dużą rolę i pozwala jakby też identyfikować się. I tutaj to sprawia, że na przykład chcą swoje dzieci chrzcić, chcą, żeby ich dzieci chodziły na religię, chociaż sami na przykład niekoniecznie są głęboko wierzący, ale mogą być nawet niewierzący, a mimo to chcieć, żeby ich dzieci właśnie chodziły czy do katolickich szkół, czy właśnie na religię.
Ale zdarza się, że przychodzimy do parafii po taki zaświadczenie, które jest nam potrzebne, żeby w innym kościele wziąć ślub albo żeby nasze dziecko mogło być ochrzczone w innym kościele. Ksiądz czasami się oburza na to. Nie chce dać takiego zaświadczenia.
Bywa bardzo często, czy przy pogrzebach ktoś niezbyt związany też nie przyjmował księdza, to i to nie dlatego, że nie przyjmował księdza, dlatego jest to jakiś problem, tylko właściwie tego człowieka nie znamy. No i trudno powiedzieć, kim on właściwie jest. No jest nieznana ta osoba i no i teraz przychodzi, żąda jakiegoś tam zaświadczenia. No i też z jednej strony doskonale wiemy, że sakramenty to nie papierek, to jest coś więcej, to jest też działanie łaski, to co jest nadprzyrodzone, przekracza te ludzkie nasze jakieś takie formalizmy, no ale niemniej jednak one też jakoś tam uczestniczą, czy są jakoś wkomponowane w tę samą rzeczywistość, no bo też jakoś utożsamiamy kogoś z kimś. I bywa tak, że zdarza się, że dany proboszcz jakoś tak dosyć mocno reaguje, że ten człowiek nigdy nie był związany i trudno mi powiedzieć, czy on był katolikiem, czy ma teraz dostać pozwolenie, żeby był ten pogrzeb katolicki, czy znowu może inny problem taki współczesny. Ktoś nie przychodzi do kościoła, czy tam nie pojawia się, czy nie wiadomo, czy jest wierzący, czy niewierzący. Przychodzi też, jakby chce mieć dokument zezwalający mu na to, żeby był ojcem chrzestnym. No tutaj też jest jakaś taka poważna sprawa, bo świadkiem do ślubu niekoniecznie trzeba być wierzącym, bo to jest tylko świadek.
No tak,
ale do chrztu, no to jest tak. Ten, zakładamy, że no jest to osoba wierząca, która w razie śmierci, czy jakiegoś wypadku, czy jakich innych okoliczności rodziców, on jakby bierze też taką pewną odpowiedzialność za to wychowanie, któremu świadczy też.
No ale jaką szansę ma proboszcz danej parafii poznania tych wszystkich kilkunastu tysięcy ludzi?
No jest to trudne, no stąd też proboszczowie z reguły są na tej parafii wiele lat też, no a jeśli chodzi o taką informację, no zazwyczaj się zgadzają, czy ktoś tam jakoś potwierdza, czy też właśnie mówi, że no wprawdzie tutaj nie chodzę do tego kościoła, bo jestem związany z inną parafią, tam mam znajomych i bardzo często w niedzielę tam jestem i tutaj tam jestem raz na jakiś czas, czy od święta większego. No, no jest to skomplikowane zapewne. No to jest takie, no z mojego punktu widzenia niekiedy jest to takie przykre, dlatego że to, co jest piękne w wierze, no to sprowadza się do jakiegoś takiego formalizmu i jakiejś takiej walki o nie wiadomo o co, a zamiast walczyć o to piękno, które
sam. Ale ja myślę, że to po prostu też Kościół ponosi konsekwencje takiego życia w osiedlach, molochach, w kilkunastotysięcznych zbiorowiskach.
No, tak
no trudno, żeby w takim miejscu też funkcjonowała parafia jako pewna wspólnota. No to jest właściwie praktycznie niemożliwe.
Ja bym powiedział, że w ogóle wspólnoty ludzkie mają to do siebie, że tworzymy je wtedy,
małe,
kiedy odczuwamy potrzebę stworzenia tej wspólnoty. No i z reguły właśnie był nawet kiedyś taki psycholog, etolog Morris, który twierdził, że w ogóle wspólnoty ludzkie to mają optymalna liczba, to jest 60 osób, bo tyle liczyły te plemiona ludzkie, które kiedyś wędrowały sobie i że i powyżej tej liczby to my możemy znać ludzi, ale to już nie będą bliskie relacje. A poniżej, jeżeli mamy bardzo mało znajomych, to też czujemy się niekomfortowo. I okazuje się, że w takich dużych osiedlach, molochach, no ludzie nie są w stanie poznać wszystkich i po jakimś czasie mają problemy jakby ze znalezieniem tutaj się jakby w tym danym miejscu, ale tworzą takie wspólnoty, które są już wspólnotami zorganizowanymi na przykład na wspólnych zainteresowaniach. I to się teraz w dobie internetu szczególnie rozwija, kiedy ja mogę mieć znajomych, którzy są rozsiani po całej Warszawie, ale którzy na przykład studiowali ze mną, czy teraz na przykład cała ta nasza klasa wchodzi,
tak, to bardzo
uczyni się
portal.
Tak. Którzy na przykład mają podobne zainteresowania, nie wiem, lubią grać w podobne gry, czy na przykład lubią
wspólnoty
podobny
interesu,
rodzaj...
Wspólnoty interesu, tak?
Tak, to są wspólnoty... Czasami to są wspólnoty interesu, czasami zainteresowań, ale to są takie wymierne wspólnoty, kiedy ja spotykam ludzi podobnych do mnie, a z psychologii wiemy, że ja lubię ludzi podobnych do mnie, bo lubię też siebie, więc jakby tutaj nie ma takiego nacisku, jak kiedyś był, no, przede wszystkim w takim małym miejscowości, żeby wszystkich znać i żeby na przykład ten konformizm był wobec tej grupy, a tutaj ja już sobie wybieram taką grupę, która będzie realizowała te moje cele, więc jakby mam tutaj dużą dowolność. No niektórzy ludzie w ogóle z internetu nie wychodzą i tam przede wszystkim się
no, to
udzielają.
Już jest patologa.
Stąd w parafiach jest tak bardzo często, że parafia, można tak zdefiniować parafię, że jest to wspólnota wspólnot. Czyli są jakieś małe wspólnoty, właśnie te 60-osobowe, czy mniej, czy troszeczkę więcej i one tworzą tę całą rodzinę wielką parafialną. No bo rzeczywiście jest to no niemożliwe, żeby ogarnąć te 15 tysięcy ludzi.
My za chwilę wrócimy do rozmowy.
W dobrym tonie.